problem coraz częstszych zachorowań na odrę, tematem numer jeden faktów.
Ministerstwo Zdrowia podało nowe dane, a nasz dziennikarz rozmawiał z lekarzami.
Dymisja w ukraińskim resorcie rolnictwa.
Na najwyższym szczeblu.
W menu faktów też szparagi i niełatwy czas dla tych, którzy je uprawiają.
Oraz popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Naszym gościem Adrian Zandberg, lider Lewicy Razem. To 102 przypadki odry zarejestrowano w Polsce od stycznia. To niemal 3 razy więcej niż w całym ubiegłym roku.
Takie dane przedstawiło Ministerstwo Zdrowia w czasie trwającego w Sejmie posiedzenia Komisji Zdrowia.
Pierwszą dawkę podaje się w 13 miesiącu, a drugą w 6 roku życia dawkę przeciwko odrze.
O aktualnej sytuacji nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z krajową konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Iwoną Paradowską-Stankiewicz.
Czy jeśli osoba dorosła jest zaszczepiona 2 dawkami, albo jeśli dziecko jest zaszczepione 2 dawkami, można być spokojnym? Czy coś warto dodatkowo zrobić?
Można być spokojnym, jak najbardziej. Te szczepionki są skuteczne, jeżeli wiemy na pewno, że byliśmy szczepieni.
A czy jeśli dziecko nie było szczepione w 6 roku życia, jest w 7., 8., 9. roku życia, nie jest za późno? Można w każdej chwili doszczepić?
Można doszczepić, a nawet jest to bardzo zalecane właśnie, żeby doszczepić, żeby ten cykl dokończyć, no i mieć tę pewność, że nasze dziecko nie zachoruje.
Ogniska odry wykryto m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie. Najwięcej zachorowań zarejestrowano w Warszawie.
A więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl.
Minister rolnictwa Ukrainy Mykola Solski podał się do dymisji.
W ostatnich dniach ukraińskie media podawały, że polityk jest podejrzany o nielegalne przejęcie ziemi, wartej mniej więcej 7 milionów dolarów.
Ponadto Solski miał usiłować nielegalnie przejąć kolejne działki o wartości 4 milionów dolarów. To fakty w RMF FM. Sezon na szparagi trwa, choć ich producenci nie mają teraz łatwo. Ostatnie mrozy sprawiły, że polskich świeżych szparagów prawie nie ma.
A w najbliższych dniach ma się to zmienić, ale klimat wpływa też na cenę warzyw.
Podaż i popyt reguluje rynek, niestety. Najpierw jak ten wysyp szparaga był, no to ceny z 30-40 zł za kilogram spadły do 20-18. Teraz w tej chwili powindować ceny z powrotem do góry, to już jest bardzo trudno. Na razie to gdzieś w granicach 22-23 zł za kilogram.
Wylicza Marian Jakobszy, prezes Polskiego Związku Producentów Szparaga.
A przyrządzić to warzywo można na wiele sposobów, co już widać i czuć w restauracjach.
Przedstawiliśmy go na 3 sposoby. W menu znalazł się szparag duszony, szparag małosolny, który został grillowany, i szparag gotowany.
No, brzmi smacznie, prawda?
Oj, prawda.
A mówił Adam Adamczak, szef kuchni jednej z restauracji w centrum Poznania.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
W warszawskim studiu Marek Teichman i jego gość. Witamy panów i słuchamy uważnie.
A moim gościem jest Adrian Zandberg, lider partii Razem, jeden z liderów Lewicy. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie pośle, wybiera się pan do Brukseli?
W sensie turystycznym?
Nie, jako kandydat do Europarlamentu.
Nie, nie wybieram się.
A bo to taki trend się ostatnio zrobił, że ktoś jest posłem, ministrem i nie rezygnując ze sprawowania mandatu, kandyduje do Europarlamentu. Ja trochę się tego czepiam, dlatego że to jest takie, mam wrażenie, trochę nie fair. To znaczy, jesteś posłem, no to jeżeli chcesz zostać europosłem, to zrzeknij się mandatu.
Nie, to różnie bywa. Czasem są i tacy, którzy są europosłami i kandydują do polskiego parlamentu. Ja podchodzę do tego trochę inaczej. To znaczy, dla mnie kluczowe jest to, czy ktoś, kto kandyduje do Europarlamentu, wie, po co tam idzie i o jakie sprawy, mówiąc obrazowo, chce się bić. Czy się na tym zna, tak? Więc to...
Trochę rozbroił pan moje kolejne pytanie, bo trochę chciałem się wyzłośliwiać w stosunku do tych parlamentarzystów lewicy, którzy się wybierają też do Europarlamentu, ale rozumiem, że uważa pan, że bo jeżeli to będzie prawda, że Joanna Scheuring-Wielgus będzie kandydowała i Krzysztof Śmiszek, no to że oni kandydują po coś.
Ja nie będę się dzisiaj wdawać w rozmowy o tym, kto będzie z list Koalicyjnego Komitetu Lewicy kandydować, a przyczyna jest bardzo prosta. My mamy pewne uzgodnienia pomiędzy kierownictwem Razem a kierownictwem Nowej Lewicy, ale jutro będą się spotykały ciała statutowe i te ciała statutowe będą realnie podejmować tą ostateczną decyzję o kształcie tych list.
A ile osób z Razem będzie kandydowało?
Łącznie na listkach?
Tak.
Kilkanaście.
A ile osób się dostanie? Ktokolwiek z lewicy się dostanie? Bo realny próg wyborczy do Europarlamentu to jest tak z 10%.
Nie.
O!
Absolutnie nie. Akurat ordynacja europarlamentarna tym się różni od ordynacji samorządowej w Polsce, że jest względnie demokratyczna. Natomiast proszę się nie obawiać tutaj, ten próg jest zdecydowanie niższy.
Tak się...
Ale abstrahując od tego, jaki jest próg, będziemy, myślę, że w przyszłym parlamencie mieli lewicową reprezentację i mam nadzieję, że będzie to reprezentacja silna i sensowna.
Jeżeli będziecie koalicjantem Koalicji Obywatelskiej, to wtedy nie, na pewno się dostaniecie.
Nie, to akurat byłoby dosyć mało rozsądne, biorąc pod uwagę ewolucję Europejskiej Partii Ludowej, która zdaje się, że w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego żegluje na prawo, gdzie czyli miejsca dosyć już odległe od tych, które są nam bliskie. Ale zostawiając to na boku, będziemy podejmowali, nasze ciała statutowe będą przyjmowały te listy jutro, w związku z czym prezentacja list koalicyjnych odbędzie się w sobotę i nie pociągnie mnie pan tutaj za język, jeżeli chodzi o personalia.
Czy myśli pan, że macie szansę na lepszy wynik niż w wyborach samorządowych? No, wiem, że odpowiedź na to będzie, że tak, że pan w to wierzy, ale rzeczywistość jest taka, że z wyborów na wybory lewicy idzie coraz gorzej.
Cała jasność, ten wynik, który był w wyborach samorządowych, to był zły wynik. My razem oceniamy to tak, że lewica musi być wyraźniejsza. Lewica musi jasno pokazywać różnice pomiędzy sobą a formacjami liberalnymi. I lewica nie może bać się także konfrontacji tam, gdzie ta konfrontacja jest konieczna w sprawach, które są ważne dla naszych wyborców.
Ale właśnie jakby to jest pytanie, po co lewica? Czym wy się różnicie od Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, która chyba realizuje tą strategię dociśnięcia wszystkich formacji na lewo? Oni robią dokładnie to, co PiS starał się robić przez długi czas na prawicy. To znaczy, żeby PiS chciał, żeby na prawo od nich nikogo nie było, a Donald Tusk chce, żeby nikogo na lewo od niego nie było. Stąd są bardzo wyraziści w kwestiach obyczajowych, bardzo jednoznaczni. No i co zostaje? Czym wy się różnicie jako formacja lewicowa od Platformy Obywatelskiej?
Myślę, że nikt nie ma problemu z tym, żeby pomylić ze sobą Razem i Platformę Obywatelską. Tak jak mówiłem, no, namawiamy naszych koalicjantów z Koalicyjnego Komitetu Lewicy, naszych przyjaciół, do tego, żeby ta kampania była też kampanią nieco bardziej wyrazistą. Uważamy, że w sprawach społeczno-ekonomicznych, ale także jeżeli chodzi o kwestie praw człowieka, także jeżeli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej i o to, czy i jak pogłębiać integrację europejską, no te różnice są dość jasne, bo przecież no widzimy, że Platforma Obywatelska w sprawach europejskich no często siedzi okrakiem na płocie, a naszym zdaniem Europa potrzebuje bardzo mocno pójść do przodu, jeżeli chodzi o integrację, bo dziś tak naprawdę mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że Europa jako blok polityczno-gospodarczy zaczyna przegrywać konkurencję z innymi blokami społeczno-gospodarczymi na świecie, bo jest niespecjalnie sprawna w podejmowaniu decyzji.
Według wielu krytyków niektórych rozwiązań unijnych przegrywa tą konkurencję z powodów, które są głęboko lewicowe, czyli z powodu zbyt rozbudowanej ochrony konsumentów, tak mówią bankowcy, z powodu zbyt rozbudowanej ochrony regulacyjnej, jeżeli chodzi o technologiczne firmy, tak mówią menedżerowie firm technologicznych, z powodu zbyt wysokich podatków, z powodu zbyt niskiego poziomu inwestycji, z powodu pomysłów wzmacniania praw pracowników. Amerykanie pracują dłużej, ciężej, mają mniej urlopu i gospodarka amerykańska, mimo pewnych nierówności, rozwija się szybciej, a my, Europa, tracimy konkurencyjność.
Mimo pewnych nierówności to bardzo delikatne określenie problemów społecznych w Stanach Zjednoczonych, które kończą się tak, że wszyscy na świecie drżymy, czy przypadkiem prezydentem Stanów Zjednoczonych nie zostanie Donald Trump. Więc żeby mieć stabilną demokrację, demokrację, która nie sypie się co 4 lata przy każdych wyborach i nie staje pod znakiem zapytania co 4 lata przy każdych wyborach, trzeba dbać o spójność społeczną. Europa musi być spójna społecznie.
Panie pośle, Europa ma stabilną demokrację. Marine Le Pen, pani premier Meloni, Viktor Orban, za chwilę wygrał Fico, wygrywa Pellegrini, za chwilę wygra jeszcze...
Ja nie jestem jestem, żeby była jasność, w jakimś naiwnym fanem tego, w jaki sposób wyglądała przez ostatnie lata polityka Komisji Europejskiej. I tak jak powiedziałem przed chwilą, uważam, że Europa musi się otrząsnąć w wielu ważnych tematach, ale żeby móc się otrząsnąć i pójść do przodu, to musi odzyskać sprawność, a tej sprawności brakuje w chwili, kiedy przysłowiowy Viktor Orban trzyma na muszce wszystkie inne państwa członkowskie. W chwili, kiedy podejmowanie decyzji wygląda tak, jak dzisiaj wygląda, jest procesem, który się ślamazarzy, przedłuża i między innymi przez to w sprawach, o których pan mówił, czyli sprawach dotyczących na przykład inwestycji, które są rzeczą dosyć kluczową dla infrastruktury w Europie, tak, dla kwestii związanych z obronnością i bezpieczeństwem, dla spraw związanych z rozszerzeniem Unii Europejskiej, no stoimy w miejscu, przebieramy nogami w miejscu.
Brzmi to tak, jakby pan chciał powiedzieć veto out.
Chcę powiedzieć bardzo prosto, to znaczy liberum veto się nie sprawdza. My potrzebujemy Europy, która jest sprawna, a nie Europy, która cały czas buksuje w miejscu. I teraz druga sprawa, to jest ważne, co trzeba moim zdaniem powiedzieć, bo prawica w Polsce sprzedaje taką oto opowieść, że albo liberum veto, albo będziemy
mieli... Albo utrata suwerenności.
Albo będziemy mieli rządy Niemiec. Otóż istnieje trzecia droga. Istnieje taka możliwość, której zmieniamy system głosowania i zmieniamy ten system, który w większości w taki sposób, żeby zmniejszyć siłę, jaką mają dzisiaj dwa kraje, czyli Francja i Niemcy, a zwiększyć siłę państw pozostałych. To jest kwestia po prostu tego, jakie przyjmujemy przeliczniki głosów.
Adrian
i uważamy,
Zandberg,
że to jest droga do tego, żeby budować koalicję w Unii Europejskiej.
Adrian Zandberg o trzeciej drodze będzie mówił w radiu internetowym RMF FM słuchaczom.
Droga, żeby
dziękujemy
była,
serdecznie.
Europa była silniejsza, a zarazem nie zdominowana przez Niemcy.
Bardzo dziękujemy panom i jeszcze cytujemy, mamy pewne uzgodnienia, ale dopiero jutro partia zbierze się i będzie podejmować decyzję. Tak Adrian Zandberg z partii Razem mówił o tym, kto może wystartować z lewicy do Europarlamentu.
Rozmowa Marka Tychmana, jak słyszeliśmy, trwa w internecie, a my polecamy już kolejne fakty w RMF FM. Słyszymy się punktualnie o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.